Teraz tak, może krótkie przypomnienie, na czym skończyłem ostatnio. Otóż tak, pierwsza sprawa to jest tak, dowiedzieliśmy się, że tematem listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian jest Ewangelia, tak? Że ośrodkiem tej Ewangelii jest człowiek, Chrystus, Jezus. Że kluczowe słowo w głoszeniu Ewangelii jest to słowo sprawiedliwość. List ten pokazuje, w jaki sposób przeciętna kobieta, przeciętny mężczyzna może postępować sprawiedliwie wobec Boga, że na sprawiedliwość Bożą nie możemy w żaden sposób zasłużyć, że sprawiedliwość ta jest z wiary w wiarę. Powiedzieliśmy sobie również, że Ewangelia ma moc i jest Bóg używa Ewangelii do tego, aby zbawić człowieka. Zaczęliśmy mówić również o grzechu ludzkim, o grzechu, o tym, że grzech jest ludzki, jest zamierzony, celowy, intencjonalny, rozmyślny i umyślny. Że człowiek zna prawdę o Bogu, ale zamienia ją na to, o czym dobrze wie, że jest nieprawdą. Stwierdziliśmy, że grzech jest niewybaczalny. Dlaczego? Bo nie ma nikogo, kto by mógł powiedzieć: nie wiedziałem, że Bóg istnieje, nie wiedziałem, że będzie sąd. Nie ma takiej osoby. Ze względu na to, co mówimy, że mamy pismo, które ten list mówi nam o tym, nie będzie takiej możliwości, aby ktokolwiek na sądzie takie coś mógł powiedzieć. Nie wiedziałem, że będzie sąd. Głębia grzechu jest taka, że choć człowiek wie o tych sprawach, szuka usprawiedliwień dla swego grzesznego postępowania i nadal trwa grzechu. Czego rezultatem jest tego, że człowiek jest wewnętrznie przewrotny, czyli jest zły w swoim wnętrzu, jego osądy i uczucia są złe, oraz że jest przewrotny na zewnątrz, to znaczy, że działa wbrew swojemu Stwórcy, który stworzył go na swój obraz, na swoje podobieństwo. I to jest takie krótkie przypomnienie, o tym mówiliśmy na poprzednim nauczaniu. A teraz chciałbym, żebyśmy, jak już mamy otwarty list do Rzymian, dzisiaj będziemy czytać od wersetu 16 do końca cały pierwszy rozdział. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy będzie żył z wiary. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczne moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli, a zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zmieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapołali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada, będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. Jako że ostatnio skończyłem na grzechu i chciałem zacząć następny temat, to jest, którym jest gniew Boży. Więc Nie zacząłem ostatnio, zaczynamy dzisiaj. Więc jest takie niesformułowanie, tylko taka rzecz jak gniew Boży. Bóg się gniewa? Serio? Bo ja czasami mam wrażenie, słuchając innych ludzi, że Bóg jest miłością. I to jest prawda, Bóg jest miłością. Ale tutaj apostoł Paweł nie zaczyna od tego, że Bóg jest miłością. Kiedy przejrzymy pierwsze 7 rozdziałów, tu nie ma żadnych pozytywnych wiadomości. Za to na pierwszy ogień idzie to, że Bóg się gniewa. I nie można mówić, że Bóg jest miłością, nie pamiętając o tym, że również Bóg się gniewa. Że jest przeciwko grzechowi. A to, że Bóg się gniewa, chyba każdy, kto czyta Biblię od samego początku, widzi, w jaki sposób się gniewa. I 2 przykłady chciałem podać, takie, kiedy to Bóg rozpala swój gniew. Pierwszy przykład to jest zaraz na początku, po paru, że tak powiem, pokoleniach, kiedy Bóg postanawia co zrobić? Jest takie słowo w Biblii. I żałował Bóg, że stworzył człowieka. Bo człowiek z automatu dążył do grzechu. I co zrobił? Zesłał potop. Ocalił tylko jednego sprawiedliwego. Noego i jego rodzinę. Bo uznał on, w oczach Boga był on sprawiedliwy. To jest pierwszy taki ostry taki przykład. Drugi przykład to jest Sodoma i Gomora. Co Bóg zrobił? Tam to już ewidentnie rozpalił się jego gniew. Tam ogień spadł z nieba. A mimo to Bóg ocalił sprawiedliwego Lota. Więc Bóg się gniewa. Gniewa się osobiście i silnie. Nie tak jak człowiek. Bez emocji. Każdy z nas nie wierzy, jeżeli ktoś powie, że nie, gniewał się kiedyś na kogoś. I kiedy gniewasz się, może na zewnątrz nie pokazujesz tego, ale w środku aż kipi. Tu myśli uciekają gdzie indziej, nie są skierowane na Boga. I może osoba stojąca obok może powiedzieć, ale on jest opanowany, nie, on się nie gniewa i tak dalej, wszystko jest okej. Okay. Ale w duchu co się dzieje? Ja dziękuję Bogu, że my nie czytamy myśli i nie wiemy, co ta druga osoba myśli, co ta druga osoba wtedy myśli. I teraz to, co dzieje się w duchu. Są dwa przykłady, podam z Księgi Przysłów. Jest taki werset, który mówi, jeżeli mądry spiera się z głupim, czy się gniewa, czy się śmieje, nie ma pokoju. To jest prawda. Kiedy powstaje spór, kiedy kłócisz się z drugą osobą, w środku nie ma pokoju. Nie mówię o pokoju z Bogiem, tylko mówię o pokoju między dwoma ludźmi, tak? Nie masz pokoju. Wtedy twoje myśli uciekają gdzie indziej. I to jest gniew ludzki. Gniew Boży nie jest taki. Gniew Boży jest święty. To jest pierwsza sprawa, którą chciałem poruszyć. Natomiast chciałbym, abyśmy otworzyli Psalm 78. Tak jak mówiłem, Bóg gniewa się osobiście, silnie, nie tak jak człowiek, bez żadnych emocji. Przede wszystkim gniew Boży objawia się, to co mamy w liście do Rzymian napisane, przeciwko bezbożności i wszelkiej niesprawiedliwości, przeciwko grzechowi. W jaki sposób dlaczego Bóg się gniewa? W tym psalmie 78 naliczyłem słowo gniew lub rozgniewał występuje 12 razy. Nie jest to długi psalm, aczkolwiek na przestrzeni kilku wersetów bardzo wiele razy jest powiedziane o tym, dlaczego Bóg się gniewał i z jakiej przyczyny. I teraz zacznijmy od wersetu 11 do 17. To jest opis tego, co robił Izrael, to co Bóg zrobił dla Izraela, a jak Izrael odpłacał Bogu. Od 11. Zapomnieli o jego dziełach i cudach, które im ukazał. Przed ich ojcami czynił cuda w ziemi Egiptu na polu Soanu. Rozdzielił morze i przeprowadził ich. i sprawił, że wody stanęły jak wał. Prowadził ich w obłoku za dnia, a całą noc w blasku ognia. Rozszczepił skały na pustyni i napoił ich jakby z wielkich głębin. Wydobył strumienie ze skały i sprawił, że wody płynęły jak rzeki. A oni co? Lecz oni jeszcze więcej grzeszyli przeciwko niemu i pobudzali do gniewu Najwyższego na pustyni. Czym tamte czasy różnią się od czasów dzisiejszych? Niczym. Cały czas ludzie grzeszą, Bóg daje, zsyła im dobro, a oni mimo to jeszcze więcej grzeszyli przeciwko niemu i pobudzali do gniewu Najwyższego. I ludzie robią to cały czas. Nic się nie zmieniło. Dalej czytamy od 30 wersetu. A gdy jeszcze nie zaspokoili swego pragnienia, gdy jeszcze pokarm był w ich ustach, spadł na nich gniew Boży i zabił ich tłustych, a znakomitszych z Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli i nie wierzyli Jego cudom. Dlatego sprawił, że ich dni przemijały w marności, a ich lata w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i o świcie szukali Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg jest Najwyższy ich odkupicielem. Pochlebiali Mu jednak swoimi ustami i okłamywali Go swym językiem. A ich serce nie było przed Nim szczere i nie byli wierni Jego przymierzu. Nic się nie zmieniło. I kiedy czytamy pierwsze rozdziały listu do Rzymian, widzimy, jak Paweł doskonale punktuje nas ludzi. Ja, kiedy pierwszy raz czytałem list do Rzymian, w środku czułem taki wielki dyskomfort, bo Paweł obnażał mnie, ciebie. Jeżeli czytając ten list nie czujesz żadnego dyskomfortu, to przepraszam, ale coś jest chyba nie tak. Bóg gniewa się. I nie jest napisane w liście do Rzymian, że gniewa się w przeszłości, gniewa się w przyszłości. On gniewa się tu i teraz. Gniew Boży jest przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości, przeciwko bezbożności, przeciwko grzechowi. Tu i teraz. I to nie jest wyjątek. Bóg gniewa się na córki i synów, którzy nie są posłuszni swoim rodzicom. Bóg gniewa się na mężów, którzy nie szanują swoich żon. Bóg gniewa się na żony, które podważają autorytet mężów, które próbują przejąć władzę w domu. Bóg gniewa się na pracowników, którzy szemrają przeciwko swojemu pracodawcy. Bóg gniewa się na pracodawców, którzy oszukują swoich pracowników. Bóg gniewa się na tych, którzy sieją niezgodę pośród braci. Bóg się gniewa. Gniew Boży to gniew święty. Nie jest on ani złośliwy, ani zawistny. Jest nieugaszony. Jak już się zapala, ciężko jest go powstrzymać. Pamiętacie sytuację, najlepiej podaje się przykłady na tle Izraela, tak? Pamiętacie sytuację, kiedy Mojżesz poszedł na górę, dostał przykazania, co zrobił Izrael na dole? Cielca sobie zażyczyli, nie? Oddajmy, zbudujmy posąg, któremu będziemy oddawać cześć. Kiedy Mojżesz szedł na dół, co Bóg powiedział? Mojżesz zrobił jedną rzecz. Bóg chciał ich wytępić od razu. Mówi, od nowa stworzę, z ciebie wyjdzie cały lud Mojżeszu. Sprawię cały lud wytępię, z ciebie stworzę nowy lud. A co mu zrobił Mojżesz? Co wtedy się stało? Pamiętacie, jak co powiedział Lewitom? Weźcie miecze i przejdźcie przez cały lud, przez cały obóz i wybijcie wszystkich. Tych, których spotkacie na drogę. I ile tam czytałem, tego dnia zginęło około 3000 osób w Izraelu. I tu pojawia się pewna prawda, która jest też również napisana w liście do Rzymian. Karą za grzech jest śmierć. Mam tu taki punkt zapisany, opowieść o tym, że Bóg jest zły i niedobry. Wiecie, miałem swego kiedyś rozmowę z moim kuzynem, który też jest zbawiony, nawrócony, i on rozmawiał ze swoim przyjacielem, ze swoim kolegą, tak, na temat Boga. No i Bóg, mówię. I ten kolega mówi do mojego kuzyna: słuchaj, Norbert, czemu ten Bóg jest taki zły? On zabija, niszczy tam swój lud w tym Starym Testamencie. Cały czas ktoś ginie. Mówi, przecież tak nie postępuje ojciec. A mój kuzyn odpowiada mu w ten sposób: dobra, mam do ciebie pytanie. Gdybyś miał córkę i ktoś by ją zgwałcił i zabił, co byś zrobił? I wiecie, co on odpowiedział bez wątpienia, bez chwili zastanowienia? Zabiłbym. A dziwić się Bogu? Mam opowieść Księga Sędziów. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Bóg widzi, że jego dzieci tym bardziej robią takie rzeczy i ma to zostać obojętny? Który ojciec, widząc, że dziecko robi źle, nie zareaguje? Dobry czy zły? Tym bardziej, jeżeli jest się jego dzieckiem i robi się takie rzeczy. Raz, że robisz takie rzeczy, a druga sprawa, przez to, że są robione takie rzeczy przez jego dzieci, potem jest poganie bluźnią w imieniu Boga. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chcemy poruszyć. Otwórzcie na list do Rzymian. Przeczytam teraz od 19 do 21 wersetu. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Teraz chciałem tu poruszyć jeszcze jedną kwestię. Na pewno nie wiem, czy któryś z was miał już takie rozmowy, ale ja miałem takie rozmowy albo słyszało takie pytania, kiedy przychodzi druga osoba i zadaje takie pytanie: według tego, co mówi Pismo Święte, powiedz mi, Grzegorz, albo osoba, do której przychodzi, powiedz mi, gdzie w takim bądź razie są teraz moi rodzice, którzy umarli, moi dziadkowie, moja rodzina, gdzie oni teraz są? I wiecie, są to ciężkie rozmowy. Są to bardzo ciężkie rozmowy, bo pytanie, czy osoba, która zadaje to pytanie, chce znać prawdę, czy chce łudzić się albo usłyszeć to, co chce usłyszeć, to, co chciałaby usłyszeć. I teraz ja zawsze, jeżeli jest to osoba, że tak powiem, niezbawiona, Tak samo odpowiadam, jak i osobie zbawionej. Aczkolwiek ciężej rozmawia się, kiedy to podchodzi brat albo siostra w wierze, bo wtedy trzeba jeszcze bardziej wyczucia. Bo zawsze odpowiadam w ten sposób: nie znam nikogo z twojej rodziny. Bo nie znam, bo nie miałem osobiście poznania, nie znałem osobiście twojej mamy, twojego taty, twojej babci, twojego dziadka, bo nie znałem osobiście. Ale jest jedna rzecz, co mówi Pismo na ten temat i co mówi Słowo Boże. Jeżeli uwierzy, i teraz ja słyszę takie argumenty, inaczej, jeżeli ta osoba uwierzyła w Jezusa Chrystusa, jest na wieki wieków, nie wie, z Panem. Natomiast jeśli nie, i teraz słyszę takie argumenty, że no ale to była dobra osoba, to by chodziła regularnie do kościoła. Super. Pytanie jest najważniejsze. Czy przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? I wiem, że to są ciężkie tematy, aczkolwiek mówię, Paweł w swoim liście pisze, ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby nie byli oni bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Teraz, po tym chciałbym podać dwa przykłady, bo można jeszcze inaczej na to spojrzeć, nie? Pamiętacie przykład Dawida i mieszkańców Niniwy z Księgi Jonasza? Tam są dwa takie przykłady. Otwórzcie drugą Księgę Samuela, 12 rozdział. To jest od 13 wersetu przeczytam. 12 rozdział od 13 wersetu. Takie wprowadzenie. To jest sytuacja, kiedy Dawid jest już z Betrzebą, Uriasz Chetyta nie żyje. Betrzeba jest w ciąży. Bóg posyła proroka Natana do Dawida, aby powiedzieć, oznajmić mu swoje słowo. I okazuje, opowiada mu tą przypowieść o pasterzu i o owcy, tak? I tutaj Natan potem mówi mu, że to Dawid jest tym złym panem, że to Dawid jest tym złym panem. Jaka jest reakcja Dawida? 13 werset. Wtedy Dawid powiedział do Natana: zgrzeszyłem przeciw panu. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: pan też przebaczył ci twój grzech. Nie umrzesz. 14. Ponieważ jednak przez ten czyn dałeś wrogom pana powód, by bluźnili, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja to jest mieszkańcy Niniwy. Księga Jonasza, otwórzcie. Końcówka 3 rozdziału, to są ostatnie dwa wersety. I potem z księgi, z rozdziału 4, 10, od 9 wersetu. Jeszcze raz, rozdział 3, Księga Jonasza, 9, 10 werset. Kto wie, czy Bóg się nie odwróci i nie pożałuje i nie odstąpi od zapalczywości swego gniewu, abyśmy nie zginęli. To mówią mieszkańcy Niniwy, kiedy zaczęli pokutować. I 10 werset. I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi, i Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić, a nie uczynił. I co mówi Jonasz? I Bóg powie, i zobaczcie reakcję Jonasza. 9 werset, 4 wersetu i 4 rozdziału. I Bóg powiedział do Jonasza: czy to dobrze, że tak się gniewasz z powodu tej tykwy? I odpowiedział: to dobrze, że się gniewam, nawet aż na śmierć. Wtedy Pan powiedział mu: żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś ani nie dałeś jej wzrostu, wyrosła w jedną noc i w jedną noc uschła, a ja miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła. Teraz dwie sytuacje skrajne, nie? Mamy Dawida, mamy mieszkańców Niniwy. To jak? To Bóg nie oszczędził syna Dawida. Powiedział, że na pewno umrze. A tutaj mamy głoszenie. Oni robili straszne rzeczy w Niniwie. Prorok Jonasz ogłosił, co nastąpi. Zaczęli pokutować i Bóg ich oszczędził. Słowo klucz. Gdzie tu sprawiedliwość, nie? Po ludzku. Mówię po ludzku. Bo nasza sprawiedliwość nie jest sprawiedliwością Bożą. Bóg, jeżeli wierzysz, że Bóg jest sprawiedliwy, to sprawiedliwie osądzi każdego. Nieważne, czy to jest ktoś z rodziny, czy to jest ktoś nie z rodziny. Boża sprawiedliwość. A jeżeli dalej masz wątpliwości co do tego tematu, otwórzcie Księgę Izajasza, 45 rozdział. Izajasza 45 rozdział 9 od 9 do 12 wersetu. Biada temu, który się spiera ze swoim stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swojemu garncarzowi, cóż czynisz, a twoje dzieło on nie ma rąk? Biada temu, który mówi ojcu, cóż spłodziłeś, a do kobiety, cóż urodziłaś? Tak mówi Pan, święty Izraela, jego stwórca. Pytajcie mnie o przyszłe rzeczy swoich synów i sprawę moich rąk pozostawcie mnie. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka. To ja, moje ręce rozciągnęły niebiosa i całemu ich zastępowi rozkazuję. Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów nie za okup ani za dar, mówi Pan zastępów. I żeby już tak to wszystko spiąć w całość, otwórzcie list do Rzymian, 9 rozdział. Jeżeli nadal masz wątpliwości i pytania. Od 9 wersetu. Przepraszam, od 14. 9 rozdział, 14 werset. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Pismo bowiem mówi do Faraona, po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. A zatem, komu chcę, okazuję miłosierdzie, a kogo chcę, czyni zatwardziałym. Ale powiesz mi, dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? Człowieku, kimże ty jesteś, że sprowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił, dlaczego mnie uczyniłeś? Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił wielkie cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie? I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale, to znaczy tych, których powołał nie tylko Żydów, ale i pogan. To jest argument. Jeżeli chcesz spierać się z Bogiem, nie wiem, czy jest sens. Czy naczynie może spierać się z tym, kto go stworzył? Bóg jest sprawiedliwy. Żeby nie pozostawić was tak bez w takim, czy tak powiem, dziwnym poczuciu, syn Dawida zmarł. Ale co się stało później? Widzicie, co się stało później? Bóg był sprawiedliwy, tak? Karą za grzech jest śmierć. Wiedział, że Dawid popełnił grzech i nawet wyznał ten grzech Bogu. I dlatego Natan powiedział, nie zginiesz, ale twój syn umrze. A co było później? Czy Bóg nie okazał miłosierdzia Dawidowi? Dał mu syna? Kto był następnym królem? Po Dawidzie. Jego syn Salomon. Mimo iż Dawid wcześniej zrobił paskudne, może to inne słowo bym znalazł, ale robił rzeczy niegodne. Ale wyznał grzech. Wyznał grzech. Księga Objawienia, 21 rozdział. Jeśli Jeśli nadal macie wątpliwości, to co tutaj powiedziałem jeszcze odnośnie tego pytania, co będzie, co się dzieje, gdzie jest moja mama, mój tata, mój dziadek, moja babcia po śmierci i tak dalej. Tak jak mówiłem, nie znałem ich. Jeżeli zaufali Bogu, są na wieki wieków z Panem. Ale teraz tak, jeżeli tutaj nadal masz gdzieś w środku ten dyskomfort, to chciałem ci powiedzieć, że jesteś zbawiony, co mówi tutaj Jan w objawieniu, na takie pocieszenie dla nas. 3-4 werset. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci nie będzie, już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To jest pocieszenie, bracia i siostry. Nie mamy skupiać się na tym, co tutaj, tylko na tym, co tam. Jest napisane, Bóg otrze wszelką łzę. Nie będzie smutku. Nie będziemy się tym zastanawiać nad tym, nad czym zastanawiamy się tutaj teraz w chwili obecnej. Po prostu oddajmy tą sprawę Panu. Musimy pamiętać, że gniew Boży to nie są przelewki. To nie są przelewki. Już opowiadałem tutaj na wieczerzy, kiedy dzieliłem się słowem, że najbardziej do mnie przemawia ten przykład, że gniew Boży to pożerający ogień. I podam po raz kolejny tą sytuację, która najbardziej do mnie przemawia. To jest wtedy, kiedy prorok Eliasz, może nie pokaz to za dużo powiedziane, ale pokazał, że jego Bóg jest prawdziwy. Kiedy to ogień z nieba spadł, przyjął tą ofiarę całą palną, mimo iż ona była oblana, nie wiem, iloma tam bardzo dużą ilością wody. A prorocy Baala co robili? Skakali, krzyczeli, głosili i nic. Bracia i siostry, Bóg gniewa się, ale potrafi również okazać miłosierdzie. Jego gniew nie trwa wiecznie. Jeżeli nie jesteś jeszcze osobą zbawioną, nie wiesz, co zrobić, aby gniew Boży nad tobą spoczywał, podejdź po nabożeństwie, porozmawiamy na ten temat.